Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
Dzisiaj odcinek superbohaterski, co oznacza, że Anka będzie prychać, kichać i marudzić, a ja jestem zachwycona.
A ja myślę, że tutaj wpadamy w jakieś stereotypy i wcale nie będzie tak do końca jednoznacznie. Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Invincible, czyli Niezwyciężony, to kultowy komiks Roberta Kirkmana, który Amazon Prime Video, szefowie Amazona, zdecydowali się przenieść na wersję serialową. Nic dziwnego, bo Robert Kirkman to jest ten twórca, który stworzył The Walking Dead w wersji komiksowej, więc sięgnięcie po jego kolejną twórczość to właściwie murowany strzał w dziesiątkę i trochę tak jest. W jednej z recenzji na Spider's Web przeczytałam, że to jest połączenie serialu The Boys, również od Amazon Prime Video, z serialami o Spider-Manie, tymi animowanymi z lat 90. I myślę, że to jest bardzo adekwatne połączenie, bo to dokładnie jest coś takiego. To jest jakby opowiedzenie w zupełnie inny sposób historii superbohaterów w formule, którą ja na przykład bardzo dobrze znam i lubię, bo w latach 90. i na początku 2000. oglądałam tych wszystkich Spider-Manów i X-Menów w wersji komiksowej, które w Polsce leciały na Fox Kids, więc trochę nostalgii, trochę ciekawej konwencji. Anka, proszę nie psuj mi tego.
Nie, ja nie będę psuła absolutnie. Ja jestem zachwycona tym serialem. W ogóle bym dodała do tego przepisu, który tutaj przedstawiłaś czy zacytowałaś, jeszcze seriale o młodzieży. Takie seriale, które mają coś wspólnego z nastolatkami, z średnią szkołą, z grupą przyjaciół, czyli to wszystko, co my też lubimy w serialach i często również o nich rozmawiamy. Zanim zaczęłam oglądać ten serial, to przeczytałam kilka recenzji jego dotyczących i w każdej z nich było podkreślane to, że ten serial jest niezwykle brutalny. No i to trochę brzmi dziwnie, bo cały czas mówimy o animacji, więc ta krew nie dość, że jest sztuczna, tak jak na przykład w The Walking Dead, nie bez przyczyn tutaj wywołanych, to do tego jest animowana, narysowana, więc nie powinna wzbudzać jakichś większych emocji czy przerażenia. A tu się okazuje, że ten serial naprawdę jest serialem brutalnym. I fakt, że ta krew jest animowana, nie zmienia tego, że naprawdę ten serial jest bardzo brutalny, więc od razu przed nim ostrzegam. Natomiast jest świetnie zrobiony, też świetnie zagrany, bo mamy aktorów, którzy podkładają głos. Jest to między innymi Sandra Oh czy J.K. Simmons. Ja polecam z całego serca od razu na wstępie, naprawdę nawet tym, którzy na dźwięk słów seriale superbohaterskie krzywią się tak jak ja.
Ale to jest ciekawe, bo to jest serial superbohaterski właśnie animowany, ale to nie jest animacja, która jakoś bawi się z nami. To nie jest animacja w stylu BoJack Horsemana czy... potrzebuje jakiejś podpowiedzi, nie wiem, Simpsonów, bo ona jest bardzo dosłowna. To jest tego typu animacja, która ma być realna, kreskówkowa, no właśnie znana trochę z bajek dla dzieci, no ale też chwilę na temat fabuły. Tytułowy Niezwyciężony to syn Omni-Mana i ziemskiej kobiety. Omni-Man to jest superbohater, który przybył na ziemię z planety Viltrum. I tutaj skojarzenia z Supermanem są jak najbardziej na miejscu, no bo Omni-Man jest taką pewnego rodzaju wersją superbohatera. Ma bardzo podobne moce, ma podobny strój, różni się kilkoma szczegółami. Po pierwsze jest bardziej ludzki, a po drugie jest też ojcem, więc ma wąsy. Takie wąsy.
Wąsy kojarzące się z latami 90. I też myślę, że to jest jakieś nawiązanie. Może pewna tęsknota za retro klimatem i tym, co było modne, bo to nie są hipsterskie wąsy, które teraz widzimy na ulicach.
Wąsy taty.
Wąsy taty, masz rację. Nasi ojcowie też mieli albo mają wąsy, więc coś o tym wiemy.
Mój tata ma wciąż takie wąsy. Mój tata też. Mój tata ma dokładnie takie wąsy. No. Pozdrawiamy naszych ojców obu.
Myślę, że też ten wątek w ogóle relacji pomiędzy rodzicami a tytułowym Invincible jest bardzo ważny, tak samo jak jego relacje w całej superbohaterskiej drużynie, do której dołącza, bo im dalej w fabule, tym się dowiadujemy tego, że Invincible właśnie stara się trochę swojemu ojcu dorównać, a Ziemia jest zaludniona przez różnego rodzaju superbohaterów i superbohaterki, którzy właśnie chcą ją chronić i chcą dołączyć do tej takiej najfajniejszej grupy, najlepszej grupy, która broni świat przed różnego rodzaju atakami, na przykład kosmitów. I tutaj mi się ci kosmici, to wiesz, z Rickiem i Morty kojarzą.
Trochę tak, ale wiesz, ja widzę jednak dużo połączeń z The Boys, czyli tym, że jest bardzo dużo superbohaterów, że jest jedna grupa superbohaterska, która jest dużo bardziej popularna i prestiżowa niż inne, oraz tym, że ta figura Supermana czy Kapitana Ameryki, bo to takie połączenie, nie jest kryształowa. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo tutaj ci superbohaterowie są bardzo, bardzo ludzcy. Mają przywary ludzkie, mają zalety, wady, tęsknoty, kompleksy i to wszystko sprawia, że to jest bardziej realistyczne. To nie jest taka w tym sensie bajka o superbohaterach, bo to jest opowieść o ludziach, którzy tak się składa, że są superbohaterami.
I nie zawsze wygrywają, to też jest ważne, że oni często po prostu ponoszą porażki w tej swojej walce i na przykład muszą się pogodzić z tym, że śmiertelnicy, których oni mieli bronić, no umierają na przykład, albo staje im się krzywda, bo czegoś nie zrobili tak, jak mogliby zrobić, czy coś po prostu przerosło ich możliwości. Ja myślę, że to też jest taki bardzo ciekawy serial do zastanawiania się nad różnymi kwestiami rasowymi, etnicznymi, dlatego że ta ogromna różnorodność superbohaterska, która jest pokazana, jest bardzo naturalna. Też sami bohaterowie są etnicznie zróżnicowani i to widać w tej kresce. Bardzo fajne wątki, również feministyczne, bo tam właściwie nie ma żadnej zależności, żadnej różnicy pomiędzy tym, czy superbohaterką jest kobieta, czy superbohaterem jest mężczyzna, że jakby w tym zawodzie nie ma preferowanej płci, preferowanego genderu, co sprawia, że ten serial jest bardzo taki nowoczesny i odświeżający w swojej formule, bo jednak te seriale superbohaterskie do czegoś innego nas przyzwyczaiły.
To zależy, które seriale superbohaterskie, bo to też jest tak, że jednak ten świat superbohaterów, on jest bardzo zróżnicowany i w tym, zresztą będziemy dzisiaj mówić o tym, że w tym świecie superbohaterskim mieszczą się zarówno takie postacie jak Superman i Supergirl, ale też Doom Patrol, czy właśnie The Boys, czy The Umbrella Academy, które są zupełnie z innego klucza. Wydaje mi się, że chodzi o tych najbardziej popularnych i takich takich symbolicznych superbohaterów, bo no Niezwyciężony, czy w ogóle bohaterowie tego uniwersum nie są tak popularni jak bohaterowie uniwersum, w którym funkcjonuje Batman i Superman, czy uniwersum, w którym funkcjonuje nawet Iron Fist, czy Flash.
No ja ostatnio obejrzałam Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera i miałam poczucie, że rzeczywiście to, tam jest dosyć konserwatywnie, bo wprawdzie możemy też podziwiać nagość zarówno pod kątem męskim, jak i pod kątem żeńskim, natomiast cały czas też sexy stroje superbohaterskie, które są jednak przypisane kobietom i wysokie obcasy, dalej mnie irytują. Ale nie o Lidze Sprawiedliwości rozmawiamy, tylko o bardziej niekonwencjonalnych serialach superbohaterskich dzisiaj.
I ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo myślę, że ten świat jest dużo bardziej zróżnicowany i że może kogoś uda mi się, a może nam się przekonać do części tych seriali, bo one są naprawdę bardzo dobre, a Niezwyciężony, Invincible można obejrzeć na Amazon Prime Video.
Polecamy z całego serca. No i teraz mamy chyba największego wyrzutka z wyrzutków seriali superbohaterskich. Ja w ogóle zastanawiam się, czy on powinien się w naszej kategorii znaleźć, bo może na taki się zapowiadał, a jak zaczęłam go oglądać, to już zaczęłam mieć wątpliwości.
Mówisz o The Nevers, czyli nierealnych nowości dla HBO Go.
Tak jest. Możemy oglądać ten serial, który w jednym zdaniu można określić jako XIX-wieczne superbohaterki, XIX-wieczne kobiety z tajemniczymi umiejętnościami, które starają się przeżyć w wiktoriańskiej Anglii.
I wszystkie skojarzenia, które się pojawiają na początku, od razu są prawdziwe, czyli mamy te wątki, które mają być trochę feministyczne, emancypacyjne, takie nazwijmy. Mamy wątki oczywiście jakoś tam miłosne, romantyczne, mamy przyjaźń między kobietami, mamy wydarzenia z przeszłości. I to wszystko do kupy tak bardzo ze sobą nie gra.
No nie, zupełnie nie gra. Cały ten serial jest strasznie drewniany. Naprawdę, bardzo dawno nie oglądałam czegoś tak koturnowego, tak słabego, jeśli chodzi o dialogi i o popychanie fabuły do przodu. Pomysł był świetny, naprawdę. Wzbudził w nas entuzjazm, jak pierwszy raz usłyszałyśmy o tym serialu jakiś czas temu.
No we mnie szczególnie.
No właśnie, i po prostu zostało to sprowadzone do takich bardzo łopatologicznych wyjaśnień. To znaczy, masz moc, jesteś wyrzutkiem. Możesz ją spożytkować w sposób pozytywny, dobry dla świata, albo w sposób negatywny. No i gdzieś tam właśnie na styku tego dobra i zła znajdują się nasze bohaterki, które mieszkają w takim specyficznym sierocińcu. Mi to czasem przypominało klasztor i właśnie ten sierociniec jest takim miejscem, w którym te dziewczyny, czy te kobiety, czy te dziewczynki, które sobie odnajdują ten specyficzny dar, które są nim dotknięte, bo tak się o nim mówi, mogą znaleźć no, w miarę spokój.
Dla mnie ten serial to jest duże rozczarowanie, bo naprawdę obiecywałam sobie sporo, licząc na to, że przeniesienie jakichś superbohaterek do czasów innych niż współczesne, czy niż XX wiek, dawało duże pole do popisu. Wyobraźmy sobie superbohaterki w świecie Jane Austen. Wydawało mi się, że to może być wiele zwrotów akcji, wiele przemyśleń i w ogóle taka odświeżająca formuła. Niestety niesamowite jest to, jak bardzo sztampowy jest to serial, jak bardzo przewidywalny i nudny. Ja się naprawdę zmęczyłam oglądając ten serial.
Tak, mam wrażenie, że ten serial powstał na zasadzie weźmy coś, co w popkulturze i kulturze brytyjskiej jest fajne, czyli Sherlocka Holmesa, Harry'ego Pottera i dodajmy do tego feminizm i wyjdzie nam coś super. No nie, to nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze bardziej ukonkretyzowany pomysł na serial, żeby i w ogóle na świat do stworzenia, żeby to lepiej wyszło.
Nie polecamy i tu jesteśmy zgodne, nierealne. Jeżeli jednak chcecie zobaczyć, czy warto, do zobaczenia na HBO Go.
To były dwie nowości, o których dzisiaj poinformowałyśmy Was. Powiedziałyśmy, co nowego jest, jeśli chodzi o seriale superbohaterskie w sieci, w serwisach wideo na żądanie. Ale warto też jest narysować kontekst, bo seriale superbohaterskie to jest to, co śledzimy. Czasami wbrew mojej woli. Ale rzeczywiście mamy dużo odcinków na temat seriali superbohaterskich. Zachęcamy do zajrzenia do naszego archiwum.
To ja powiem tak. Mam dwa argumenty, dla których moim zdaniem, uwaga, i to będzie mocne zdanie, możesz mi być wdzięczna, że cię wciągam w ten świat. Jesteś gotowa?
Tak.
Pierwszy z nich to jest Watchmen, czyli ten serial, który dostał najwięcej nagród. Emmy. A drugi przykład to jest serial The Boys, który z kolei był najbardziej popularnym serialem w zeszłym roku.
No ale pamiętasz tę dyskusję, jak Watchmen zgarnął wszystkie Emmy, jakie się dało i kiedy jedni mówili, że no jak to, nagrody za serial dramatyczny, a przecież to jest serial o superbohaterach, a drudzy odpowiadali, nie, to nie jest serial o superbohaterach, to jest właśnie serial dramatyczny, w którym superbohaterowie tak naprawdę są tylko jakimś powodem, jakimś przyczynkiem do tego, żeby opowiedzieć dużo bardziej głęboką i szerszą historię.
I ja się tutaj zgadzam. Przypomnę tylko, że finałowy sezon Gry o Tron dostał nagrodę w kategorii serial dramatyczny, więc jeżeli chodzi o kwestie nadprzyrodzonych i nierealnych historii, to wydaje mi się, że ta kategoria to nie był debiut, jeżeli chodzi o tę kategorię. Ale w serialu Watchmen właściwie najważniejszym tematem jest rasizm i kwestie rasowe. I to jest moim zdaniem kluczowy, bo mamy superbohaterów, którzy są takimi policjantami, którzy muszą się ukrywać i ukrywać swoje twarze, ponieważ ich praca, znaczy za wykonywanie ich pracy grozi im śmierć ze strony ludzi, którzy są rasistami, którzy są nietolerancyjni, którzy chcą właściwie, żeby świat był jednokolorowy. I to jest bardzo przejmujący serial w wymowie i on dostał tę nagrodę nie dlatego, że jest superbohaterski, tylko dlatego, że wtedy Stany Zjednoczone były mocno skupione na kwestiach rasowych po kolejnym morderstwie młodego czarnego nastolatka.
Ale to nie jest tylko nagroda polityczna, naprawdę. Ja chyba się najbardziej cieszę z nagród dla Regina King, która gra Angela Abar, i gdzie mamy kobietę, która jest właśnie główną bohaterką, główną superbohaterką, i to nie jest kobieta w stylu Wonder Woman, też a propos bardzo tego, co się dzieje w kinach i na świecie, tylko jest po prostu matką, jest po 40, jakby nie ma tych wszystkich atrybutów, które stereotypowo są przypisywane kobiecym superbohaterkom.
To prawda, ale to jest bardzo dobry serial na bardzo wielu poziomach, więc ja bym powiedziała, że to są bardzo zasłużone nagrody i że to jest właściwie taki wielki krok dla tych seriali superbohaterskich, produkcji superbohaterskich, które zaczęły być traktowane też serio. Nie jako jakieś obrzeża popkultury, najbardziej sztampowe, tylko jako twory popkultury, które mogą nieść ze sobą ważną treść.
Tak, zgadzam się z tobą. Chciałam też dodać do tego, że nie są już traktowane jako te kasowe superprodukcje, które mają wyłącznie nam przynieść rozrywkę i bardzo dużo pieniędzy ich twórcom, bo wszyscy pójdziemy na nie do kina. To też jest ważne, wydaje mi się, w tym kontekście, że to może być bardziej niszowa produkcja, bo Watchmeni też nie są dla masowego
odbiorcy. Ale polecamy do zobaczenia na HBO Go, ale też bardzo ciekawym w tym kontekście i podobnym w sensie nie pójścia tą utartą drogą do Watchmenów jest serial The Boys do zobaczenia na Amazon Prime Video, co jest dość zabawne, ponieważ Amazon zrobił serial krytykujący wielkie korporacje.
Wielką korporacją jest firma, która zarządza superbohaterami. To jest firma, która nie tylko ma swoją własną drużynę osób o wyjątkowych zdolnościach, o wyjątkowych umiejętnościach, ale właściwie zarządza wszystkim innym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone z serialu The Boys to jest całościowa organizacja przyporządkowana, taka wściekle kapitalistyczna, którą zarządza jakiś zarząd z ostatniego piętra wielkiego wieżowca, mówi o tym, co ludzie mają nosić, w co wierzyć i kogo kochać. No bo właśnie takimi masowymi ulubieńcami są właśnie superbohaterowie.
Mamy siódemkę, na czele której stoi mężczyzna, który jest połączeniem Supermana i Kapitana Ameryki. Nazywa się Homelander po polsku i tutaj pozwolę ci wypowiedzieć, bo to jest jedno z twoich ulubionych słów.
Ojczyznosław.
Brawo za polskie tłumaczenie, naprawdę. To jest.
Ale to brawa dla tłumaczy komiksów, bo to właśnie tak. Z komiksu pochodzi to tłumaczenie.
Tak. Niestety w polskiej wersji językowej to chyba jest cały czas Homelander. Tak mi się coś kojarzy w serialu, ale nie jestem tego teraz pewna, więc wycofam się z tego stwierdzenia, bo nie o to tutaj chodzi. Homelander jest psychopatą z trudnym dzieciństwem, z okropnym charakterem, z najgorszą wersją celebryckości dla ludzi, którzy z nimi pracują i bohaterem masowej wyobraźni dla tych, którzy go podziwiają i uwielbiają. Mi się kojarzył Bill Cosby jako po prostu archetyp, jakiś pierwowzór pod tytułem całe Stany Zjednoczone kochają Homelandera, a Homelander robi potworne rzeczy wtedy, kiedy go światła kamer nie widzą.
Ale to nie on, ani nie jego ekipa tutaj stoi w centrum tego serialu, dlatego że The Boys, tytułowi The Boys, to są ludzie, którzy walczą z superbohaterami. To jest Huey, którego narzeczona, którego dziewczyna została zabita przez przypadek przez jednego superbohatera z ekipy Homelandera. Pomaga mu Willie Butcher, rzeźnik, który z kolei też ma personalne zatargi z Homelanderem. Dołączają do nich kolejne osoby, które się odrywają i jakby tutaj różne kombinacje w międzyczasie odchodzą. Zresztą mamy już dwa sezony, więc ta historia cały czas się rozrasta. No i tam jest bardzo dużo humoru, bardzo dużo też takiego czarnego humoru, ale ja uwielbiam żarty Butchera. Ale też jest bardzo dużo krwi, to też jest serial brutalny.
To jest serial brutalny, dosłowny, tu mamy kwestię molestowania seksualnego, władzy wielkiej korporacji, władzy pieniądza, ponieważ no, ci superbohaterowie to są też tacy celebryci, oni występują w filmach, są na okładkach, na breloczkach i to jest cały wielki, ogromny przemysł, w którym ratowanie świata, ratowanie ludzi, jakieś takie interwencje superbohaterskie są właściwie gdzieś na dalszym planie, bo na pierwszym planie są po prostu pieniądze.
No i to jest takie rozbrajanie tych wszystkich stereotypów, tego czego oczekujemy od seriali o superbohaterach. Oni są tu demaskowani, są wyśmiewani nieco, też dołączane są do nich różne przywary i wady, które mają nam uzmysławiać, jak bardzo nierealne jest to, że po prostu świat kocha jakichś ludzi, bo ci ludzie nie mogą być bez wad, ci ludzie nie mogą być krystalicznie dobrzy. No i zdecydowanie zdegenerowane środowisko superbohaterów takie nie jest.
A poza tym to jest bardzo ciekawa i dobra rozrywka, bardzo dobrze zagrany serial. To ci aktorzy naprawdę, mam wrażenie, dają z siebie wszystko. Są zwroty akcji, nieszablonowe różnego rodzaju chwyty, ujęcia, opowieści, żarty. Bardzo to jest dobra produkcja na naprawdę wielu poziomach.
A jednocześnie też jakby nie przesadzajmy, to nie są Watchmeni, to nie jest
nie, na pewno nie.
Tak, serial, który porusza jakieś skomplikowane historie społeczne. To jest po prostu dobra, porządna rozrywka, która nam trochę takie stawia znaki zapytania i tak mówi, a co ty myślałeś o serialach superbohaterskich? To my ci pokażemy coś zupełnie innego, sprowokujemy cię tutaj. No i to zostawia rzeczywiście fajne wrażenie i ja czekam na kolejny sezon.
The Boys można zobaczyć na Amazon Prime Video.
Trzeba koniecznie. Dzisiaj o superbohaterskich wyrzutkach, degeneratach, negatywnych postaciach z mocami, czyli o tym wszystkim, co jest poza tym stereotypowym wizerunkiem superbohatera. No i co, przyszedł chyba czas na Doom Patrol.
Ja bym właściwie Doom Patrol i The Umbrella Academy opowiadała razem w pewnym sensie, bo w tych serialach jest mnóstwo podobieństw. Pomijając fakt, że Doom Patrol można obejrzeć na HBO Go, a na The Umbrella Academy na Netflixie, to są opowieści o nieszczęśliwych superbohaterach.
I o relacjach pomiędzy superbohaterami. I o tym, że czasami taka mieszanka, która miała zostać stworzona do takiego celu uzyskania idealnej grupy. Grupy, która się będzie uzupełniała, wspierała, dawała sobie siłę, dawała sobie nadzieję i jakoś podkręcała swoje wzajemnie umiejętności, no to z tego niekoniecznie zawsze, z tych dobrych intencji niekoniecznie zawsze wychodzą dobre efekty i właśnie na tej zasadzie jest zbudowany Doom Patrol. Ten serial akurat lubię mniej, Umbrella Academy wydaje mi się jest bardziej przemyślanym serialem i takim bardziej też nawiązującym do różnych klimatów popkultury. No, ja jakoś bardziej mnie przekonuje ta Umbrella. Jak ty masz?
Ja też wolę The Umbrella Academy, szczególnie, że Doom Patrol to jest taka, można powiedzieć, trochę wersja X-Menów, czyli mamy jakiegoś takiego starszego szefa, mędrca, i zbiorowisko bardzo różnych ludzi z różnych kontekstów. Ja ten szczególnie kolejny sezon, drugi sezon Doom Patrol jakoś w ogóle mnie nie wciągnął, mimo że sam komiks bardzo, bardzo lubiłam, ale rzeczywiście The Umbrella Academy jest ciekawsze, jest, mam wrażenie, bardzo dobrze zagrany, jest lekki, ale też z cięższymi momentami, co jest ważne w takim tworze popkultury. Jest po prostu tak, powiem wprost, fajnie zrobiony. wiesz.
Oba te seriale mają po 2 sezony i o ile jestem w stanie nawet przyznać, że 2 sezon Umbrella Academy był lepszy od 1, tak Doom Patrol jest dla mnie serialem już skreślonym i nie przepadam po prostu za nim i chyba do niego już nie wrócę. Jeśli on stara się być zabawny, to stara się być zabawny na siłę. Jeśli on stara się być łzawy i sentymentalny, to robi to w sposób, którego nie mogę znieść. Nie wiem, może już skończymy rozmawiać o Doom Patrol i przejdziemy do innych ciekawszych seriali, chyba że jeszcze masz coś do powiedzenia na temat tego serialu.
Nie, ja się z tobą zgadzam, że to nie jest najbardziej udana produkcja, ale rzeczywiście to The Umbrella Academy w 2 sezonie mnie zaskoczyło, bo mam wrażenie, że dało z siebie więcej i że aktorzy dali z siebie też więcej i że ta historia mimo różnego rodzaju skomplikowania i takich poziomów skomplikowania, bo tam są te podróże w czasie i różne linie czasowe i różne historie, które się dzieją równolegle, bo w pewnym momencie bohaterowie się rozłączają i każdy z nich prowadzi równoległe życie, które śledzimy i one są naprawdę bardzo, bardzo interesujące, ale narracyjnie jest to trudne. I to nie mówię tylko z poziomu twórców, tylko i dla mnie zwykle to jest narracyjnie trudne. Ja nie lubię skupiać się, żeby nadążać za tymi wszystkimi wątkami. Ja myślę, że dlatego serial Dark do mnie nie przemówił, bo ja nie lubię aż tak wkładać tyle energii w to, żeby nadążyć, a tam się udało, tam nie musiałam.
Ale wiesz, to jest czasami, masz serial, który jest bardzo skomplikowany właśnie na poziomie czasów albo na poziomie tego, że otwiera bardzo dużo historii na raz i mówisz wtedy o nim, że jest bardzo pokręcony, że jest skomplikowany i to może być atutem i może być komplementem dla serialu, a może właśnie być krytyką i może być po prostu przesadzone. Ja w przypadku Umbrelli myślę sobie, że oni to fajnie wypoziomowali i udało im się osiągnąć taki rodzaj opowieści, że nie trzeba było za bardzo się skupiać, żeby nie stracić tego głównego wątku z oczu.
Jestem ciekawa, jak twórcy rozwiążą kwestię Eliota Page'a, ponieważ Elliot Page grał kobietę jeszcze w 2 pierwszych sezonach. Czy pójdą za zmianą i za tą korektą, jakiej dokonał w swoim życiu prawdziwym, prywatnym, czy jednak zostaną przy tym? Myślę, że dla mnie to jest ciekawe, wiesz, co oni zrobią z tym wątkiem.
Wydaje mi się, że już czytałam na ten temat, tylko po tym jak Elliot Page ogłosił swoją decyzję i jednak twórcy Umbrelli powiedzieli, że nie będą tutaj nic zmieniać, że też coś mają już nagrane, coś mają napisane i ta decyzja zupełnie nie wpływa na to, jak będą opowiadać swoją historię. To też jest takie okej, no, jakby mają do tego prawo i nie muszą korzystać z tego, co się osobiście, prywatnie zadziało w życiu Eliota Page'a i mogą po prostu realizować to, co mają w swojej wizji serialowej uwzględnione i takie, jakie pomysły właśnie mieli na ten serial od początku.
Chociaż widać, że Elliot Page miał duży wpływ na 2 sezon tego serialu, bo tam się pojawił wątek, jego bohaterka weszła w taką lesbijską relację, co było powiedziane, że to jest bardzo właśnie jego decyzja, chęć, jego postulat, żeby właśnie tak rozwinęła się ta historia.
Ale wydawało mi się, że w 2 sezonie jest to absolutnie naturalne i całkowicie spójne z 1, a nie, że to jest jakiś wpływ i prośba od aktora.
Ja czytałam jakieś takie wywiady, w których to było, że to była jakby jego inspiracja, ale zostawiając to trochę na boku, ja też czekam bardzo na 3. sezon The Umbrella Academy i mam jakąś taką, tak już przewieram trochę nogami, żeby obejrzeć. Jeden z takich seriali, które też pasują do tego naszego panteonu dziwnych superbohaterów, no to jest serial Legion, który też nieraz tutaj chwaliłyśmy, to już jest serial skończony, nie będzie kolejnego sezonu, a tutaj mamy kwestie superbohaterskie mylące się z kwestią kryzysów zdrowia psychicznego i różnego rodzaju zaburzeń.
No tak, i teraz jak przed chwilą się mądrzyłam na temat tego, że słowo pokręcony może zarówno oznaczać komplement, jak i krytykę, tak tutaj mamy serial, który jest bardzo pokręcony i który jest dzięki temu wspaniały. Można go oglądać tak z taką uwagą na poziomie średnim, nic nie zrozumieć, ale on się będzie dalej podobał, a można w niego wsiąknąć, w śledzenie kolejnych różnych momentów, które nas naprowadzają, jakichś symboli, opowieści. Można w niego się bardzo zaangażować i śledzić różne tropy. To nie jest serial łatwy do oglądania, jeśli szuka się w nim fabuły, jeśli szuka się w nim spójnej opowieści i takiej historii płynącej linearnie. Bo tego na pewno w tym serialu nie ma.
Jest to ciekawy serial, na pewno z tych lepszych z dzisiejszego odcinka. A ja chciałam Ci jeszcze podrzucić jeden serial superbohaterski, ale jestem ciekawa, czy w ogóle zaliczyłabyś go jako serial superbohaterski.
No, bardzo mnie zaintrygowałaś.
Gra o Tron.
Tak, i kto tam jest niby superbohaterem?
No te nadprzyrodzone moce to tam gdzieś są, nie? Jakieś smoki, nie smoki? Jakieś ta bohaterka z czerwonymi włosami, która umiała różne rzeczy zrobić, na przykład?
No nie, ja raczej chyba bym się nie zgodziła. Wydaje mi się, że nie jest to serial o superbohaterach. Superbohaterowie zakładają, że ktoś ma moce i je wykorzystuje i to jest... Ma znaczenie dla całej fabuły to, że on jest inny od zwykłych śmiertelników. Tamta magia istnieje, no ale jest w zupełnie innym klimacie, jednak myślę, że tutaj mamy do czynienia z fantasy, a nie z superbohaterami.
A chciałam tak ładnie wprowadzić fakt, że Grze o Tron poświęcimy trochę czasu w najbliższym czasie w naszych podcastach i audycjach, ale rzeczywiście teza o tym, że to jest serial superbohaterski, jest nie do obrony, ale może...
Mocno naciągana.
Mocno naciągana, ale słuchaj, jakoś to połączyłam, koślawo połączyłam, bo będziemy tutaj mocno świętować fakt, że mija 10 lat od premiery pierwszego odcinka pierwszego sezonu Gry o Tron.
Tak jest. 10 lat od 17 kwietnia 2011 roku założyłyśmy sobie, że to jest jakaś ważna data i nawet nie ważna z punktu widzenia Gry o Tron i serialu, tylko ważna data w ogóle z punktu widzenia tego, czym seriale są dla nas, są dla świata i jak bardzo w nich wszyscy ostatnio się zakochaliśmy.
Dlatego 13 kwietnia i 20 kwietnia będą specjalne podcasty poświęcone różnym wątkom wokół Gry o Tron, ale zapraszamy też na audycję 17 kwietnia, bo jesteśmy bardzo ciekawe, jak wy wspominacie te 10 lat od czasu premiery pierwszego odcinka, jak oglądaliście Gry o Tron, ale też o tym, jak waszym zdaniem zmienił się świat serialowy od tego czasu. Antena będzie dla was, będziemy czekały przy mikrofonach na wasze telefony, wasze komentarze, wasze wspomnienia i relacje.
To wszystko będzie się działo w sobotę, 17 kwietnia o godzinie 18, oczywiście na antenie Radia Tok FM.
Ale jeżeli już chcecie się czymś z nami na ten temat podzielić, jakimiś właśnie refleksjami, myślami, wspomnieniami, to czekamy na nie na profilu Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
Też czekamy na maile od was, seriale@tok.fm.
Dla mnie to jest ważna data, bo to jest taka dekada nowego świata w seriali.
A ja mam wrażenie, że ta dekada jest bardziej umowna niż rzeczywiście jakąś taką, można ją nazwać taką ostrą szpileczką wbitą w te miejsce, ale na pewno jest świetnym powodem do dyskusji i mam nadzieję, że tę dyskusję będziemy z wami prowadzić. A dzisiaj się już żegnamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.